Widok był tak straszny, że nawet dziesiętnikom lipkowskim uczyniło się zimno w piersiach. Azja bowiem z wyrachowanym okrucieństwem zwolna wodził nożem po gardle nieszczęsnego szlachcica, a uwrzęził i chrapał okropnie. Z otwartych żył krew bluzgała coraz silniej na ręce Rezuna i strumieniem ciekła na podlogę. Wreszcie rzężenie i chrapanie cichło stopniowo, tylko powietrze poczęło świstać w przeciętej gardzieli, a nogi umierającego, drgając konwulsyjnie, kopały ziemię. Azja wstał. Oko jego padło teraz na bladą i słodką twarzyczkę Zosi Boskiej, która zdawała się zmarłą, bo zemdlona zwieszała się przez ramię podtrzymującego ją Lipka i rzekł: tę dziewkę zachowuję sobie, póki jej nie daruję lub nie przedam. Po czym zwrócił się do Tatarów. A teraz, jeno pościg wróci, pójdziem na sułtańską ziemię. Pościg wrócił w 2 dni później, ale z próżnymi rękoma. Więc poszedł Tuchaj Bejowicz na sułtańską ziemię z rozpaczą i wściekłością w sercu, zostawując po sobie szarą i niebieskawą kupę popiołów. 10 do 12 mil ukraińskich oddzielało owe miasta, przez które przejeżdżała Basia z Chrebtiowa do Raszkowa, czyli cała owa droga dniestrzeńskim szlakiem wynosiła około 30. Prawda, że z noclegów wyruszano jeszcze po ciemku i nie zatrzymywano się aż późno nocą, jednakże cały pochód wraz z popasami, mimo trudów przepraw i przejazdów, odbył się w 3 dni. Ówcześni ludzie i ówczesne wojska nie czynili zwykle pochodów tak szybkich, ale kto chciał lub musiał, mógł je czynić. Biorąc to na uwagę, Basia wyrachowała sobie, że odwrotna droga, droga do Chrebtiowa, powinna jej zabrać jeszcze mniej czasu, zwłaszcza, że odbywała ją konno i że droga ta była ucieczką, w której ratunek od szybkości zależał. Pierwszego jednak dnia pomiarkowała zaraz, że się łudzi, bo nie mogąc uciekać dniestrzeńskim szlakiem, jeno kolując stepami, musiała nadkładać ogromnie drogi. W dodatku mogła zblądzić i było prawdopodobnym, że zblądzi. Mogła trafić na odtajale rzeki, na nieprzebyte gąszcze leśne, na błota zimą nawet nie zamarzające, na przeszkody od ludzi lub zwierza. Więc chociaż i nocami zamierzała wciąż pędzić, mimo chęci utwierdzała się w przekonaniu, że nawet gdyby jej szło pomyślnie, Bóg wie, kiedy stanie w Chrebtiowie. Udało jej się wyrwać z ramion Azji, lecz co dalej będzie? Niewątpliwie wszystko było lepsze od tych ohydnych ramion, jednakże na myśl, co ją czeka, krew ścinała jej się lodem w żyłach. Oto przyszło jej zaraz do głowy, że jeśli będzie szczędzić konie, może zostać dościgniętą. Lipkowie znali te stepy na wylot i skryć się w nich przed ich okiem, przed pogonią, było prawie niepodobieństwem. Oni to przecież po całych dniach ścigali nawet wiosną i latem Tatarów, gdy kopyta końskie nie zostawiały śladów w śniegu, w rozmiękłej ziemi. Oni czytali w stepie jak w otwartej księdze. Oni przezierali te równiny jak orły, umieli w nich wietrzyć jak psy gończe. Im życie całe schodziło na pościgach. Próżno Tatarzy szli nieraz strumieniami, by nie zostawić śladów. Kozacy, Lipkowi i Czeremisy, zarówno jak i polscy stepowi Zagończycy, umieli ich odnaleźć sposobami. Na ich sposoby odpowiedzieć i wpaść tak nagle, jakby spod ziemi wyrośli. Jakże tu uciekać przed takim ludem, chyba zostawić ich tak daleko za sobą, by sama odległość uczyniła pościg niemożliwym. Ale w takim razie popadają konie. Popadają niechybnie, jeśli ciągle będą iść tak jak dotąd, myślała z przerażeniem Basia, spoglądając na mokre, dymiące ich boki i na pianę, która płatami spadała na ziemię. Więc chwilami zatrzymywała bieg i poczynała słuchać, ale wówczas w każdym powiewie wiatru, w szmerze liści obrastających jary, w suchym szeleście, z jakim uderzały się o wyschłe lodygi stepowych badylów, w szumie skrzydeł przelatującego ptaka, nawet w ciszy pustynnej dzwoniącej w uszu, słyszała odgłosy pogoni. I przerażona znów wypuszczała konie i biegła szalonym pędem, póki chrapanie ich nie oznajmiło, że nie mogą tak biec dalej. Ciężar samotności i niemocy przygniatał ją coraz silniej. Ach, Jakąż czuła się sierotą, jakiż żal, równie ogromny jak niesłuszny, wzbierał w jej sercu do wszystkich ludzi, do najbliższych i najdroższych, że ją tak opuścili. Potem pomyślała jeszcze, że to pewnie Bóg ją karze za jej żądzę przygód, za jej wyrywanie się na wszystkie łowy, na wyprawy, wbrew nieraz chęciom męża, za plochość, brak statku. Pomyślawszy to, rozpłakała się serdecznie i podniósłszy główkę do góry, jęła powtarzać chlipiąc.
Ukaż, ale nie opuść, Michała nie każ, Michał niewinny.